To otworzymy sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział. I przeczytamy 9 i 10 wiersz. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. To są jedne z najważniejszych słów Jezusa zapisanych w Nowym Testamencie. Jezus mówi do ludzi, mówi to do tłumów, nie do uczniów, tylko do wszystkich. I mówi tak, że ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Zatrzymam się przez chwilę na tym. Wiecie, tu jest zawarta pewna bardzo ważna prawda. Jezus mówi przypowieściami i my potrzebujemy to zrozumieć. Kiedy nieraz się zastanawiałem, widzę, że język nieba jest inny niż język ziemi. I dlatego potrzebujemy prosić Ojca, żeby dawał nam zrozumienie tego, tych przypowieści. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, spróbujcie sobie wyobrazić drzwi. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jest mur, są drzwi i Jezus mówi tak, tam za mną jest pastwisko. I mówi to do wszystkich, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, żeby wejść przez Niego, co Jezus miał na myśli? Pierwsza rzecz, jeśli Jezus mówi, ja jestem drzwiami, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, to musisz najpierw się zbliżyć do tego, prawda? Zbliżając się do Jezusa, potrzebujesz mieć świadomość, że Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, On zaczyna konfrontować w tobie wszystko. Bo On jest Duchem Prawdy. Niektórzy boją się tego. Boją się prawdy. Prawda nie boli. Prawda przynosi wolność, jeśli ją przyjmiesz. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Pomyślcie przez chwilę. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. A więc miłość i prawda są ze sobą połączone. Nie przyjęli. Bóg jest miłością i jest prawdą. Czyli nie przyjęli osoby miłości i nie przyjęli osoby prawdy, która przyszła ich zbawić, mogła ich zbawić. Oni nie przyjęli tego i odrzucili to. Więc żeby zbliżać się do Jezusa, w którymś momencie musisz w Niego wejść. Ja w Nim, On we mnie, stajemy się jednością. Nie wystarczy, że ty zaprosisz Jezusa do siebie. To jest oczywiście ważne i to jest kluczowe. W taki sposób przyjmuje się dar zbawienia. Ale jeśli chcesz czerpać z Królestwa, to potrzebujesz pozwolić, żeby ten, który w tobie mieszkał, zaczął żyć twoim człowieczeństwem. Więc stajesz się z Nim jedno. Nie żyjesz już ty, żyje w tobie On i ty pozwalasz Jemu żyć przez swoje człowieczeństwo. Czyli nie kombinujesz już po swojemu, nie chodzisz własnymi drogami, starasz się zrobić wszystko, żeby zrozumieć Jego drogi, to, co On w danej chwili chce On zrobić przez ciebie i poddajesz się Jemu. I wtedy Jezus powiedział, kto wejdzie przeze mnie, znajdzie pastwisko. I potem mówi ważne słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i niszczyć. O kim tu mówi? O diable. Musisz mieć świadomość, że jest wróg, który nienawidzi Ciebie i zrobi wszystko, co będzie tylko mógł zrobić, żeby Cię pociągnąć do piekła nawet. Musisz mieć tego świadomość. On zrobi wszystko tylko, co będzie mógł, żeby zniszczyć Twoje życie, bo On przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. A Jezus mówi, a ja przyszedłem, aby moje owce miały życie, to życie w obfitości. Jaka jest z tego lekcja? Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. To życie jest w Nim. Jezus powiedział ważne słowa. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. I mówił tu o sobie. I my wiemy, że to dotyczy komunii z Panem. Amen. To dotyczy komunii. Bóg Ojciec zostawił nam przez swego Syna możliwość trwania w Chrystusie i bycia z Nim jedno, karmienia się Nim. I mówię tu o komunii. Nie chcę tu robić nauczania na temat komunii, to nie to miejsce, ale mamy możliwość, żeby trwać w Nim. Ale On przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. To, co wróg robi, on pragnie zrobić wszystko, żeby cię oddzielić od prawdy słowa. Widzisz, kiedy nie znasz słowa, to nie znasz prawdy. Mnie nieraz zadziwia ignorancja wierzących wobec słowa. Bo jeśli nie znasz prawdy, to pozostaje ci religia. Często połączona z prawem, z tradycją, z folklorem religijnym. I tacy ludzie, którzy nie znają prawdy, a wierzą w Boga, tworzą takie doktryny, które usprawiedliwiają, czy mają usprawiedliwić to, co przeżywają, to, co diabeł robi w ich życiu. I mówią, Bóg ma w tym ukryty plan. Powiem wam, to jest najdurniejsza doktryna, jaką słyszałem. Diabeł nigdy nie był i nie będzie nauczycielem Kościoła. Dlatego my potrzebujemy mieć tutaj słowo. Więc wróg robi wszystko, żeby cię oddzielić. I on zesłał na ziemię, w ogrodzie Eden, dwóch głównych demonicznych mocarzy. Pierwszy nazywa się duch wątpliwości. Pamiętacie, co przyszedł do Ewy i powiedział, czy rzeczywiście? A ona się zaczęła zastanawiać. I on powiedział tak, nie, nie, to Bóg ukrył coś przed tobą. Nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. I drugi przyszedł, duch poczucia takiej poniższości. I wielu ludzi żyje na takim poziomie, na takiej nizinie odkupienia. Czują się gorsi od innych. On zrobi wszystko, że będzie cię chciał oddzielić od takiej realnej, żywej więzi z Duchem Świętym. Bo on wie, że poprzez tą więź, że Duch Święty łączy cię z Chrystusem. On jest w niebie, ty na ziemi. Jesteście jedno poprzez Ducha Świętego. Więc jest... W Dziejach Apostolskich jest napisane, że ludzie słyszeli słowo i przyjęli słowo głoszone i się zapytali, a czy przyjęliście Ducha Świętego? A oni mówią tak, nawet nie wiedzieliśmy, że jest. Jaka jest z tego lekcja? Można wierzyć w Boga, przyjąć Jego Słowo i nie mieć Ducha Świętego. To jest osoba, którą się przyjmuje i albo się ją ma, albo się jej nie ma. I Jan w listach, w pierwszym liście Jana napisał, że człowiek, który przyjął Ducha Świętego, on wie, że go ma. To jest rozpoznawalne. To znowu, to nie jest coś umysłowego, to nie jest doktryna umysłowa, to jest doświadczenie, bo masz świadectwo w sobie Jego. Więc wróg zrobi wszystko, żeby użyć człowieka jako swoje narzędzie. Z jednej strony Bóg zrobił wszystko, żeby otworzyć dla człowieka drogę do relacji z Nim, do nieba. Diabeł zrobi wszystko, żeby cię odciągnąć. Szatan pragnie oddzielenia człowieka od prawdy. Boże Słowo jest prawdą, Jezus jest prawdą, Duch Święty jest Duchem Prawdy. Pomyślcie przez chwilę. On wie, wróg wie, że kiedy cię oddzieli od prawdy, będzie mógł kontrolować twoje życie. Nie znając prawdy, będzie usiłował włożyć w ciebie, poprzez twój umysł przede wszystkim, kłamliwe twierdzenia, kłamliwe prawdy. Wiara działa na taki sam sposób. Albo wierzysz w prawdę, albo wierzysz w kłamstwo. Wiara ma moc. Każdy otrzymuje to, w co wierzy. Według wiary niech ci się stanie twojej. Przez to wróg wie, że kiedy oddzieli cię od relacji miłości Boga Ojca, to oddziela cię od życia. Od Ojca płynie życie. Jego żywe słowo jest Jego duchem i życiem. Życie usuwa śmierć. Powiem wam, jedno słowo z nieba, które Bóg przemówi do twojego serca odnośnie jakiejś sytuacji w twoim życiu, może tak usunąć tą sytuację. Jaka jest z tego lekcja? Kiedy nie słyszysz Boga, jest trudno. Ja dzisiaj wiem, że lepiej żyć w bojaźni Bożej, pod Bożym błogosławieństwem, niż bez przerwy pokutować i nawracać się i walczyć o cud. Jeszcze raz to powtórzę. Lepiej, ja zrozumiałem, że dzisiaj lepiej dla mnie jest i dla każdego żyć w bojaźni Bożej, pod Bożym błogosławieństwem, niż pokutować bez przerwy i nawracać się ciągle nieraz z tych samych rzeczy i walczyć o cud. Dzisiaj wolę nie mieć czegoś, ale mieć pokój z Bogiem. Wróg zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do manifestacji Bożego Królestwa. On nie chce dopuścić do twojej wolności. On jest wściekły na to. Powiem ci, on zna Pisma, może nawet lepiej niż ty. On zrobi wszystko, żebyś nie poznał tego, żebyś nie poznał prawdy. Będzie cię okradał z czasu. Podstawi pod twoje życie masę bożków, pod twoje oczy, twoje pragnienia cielesne, tylko po to, żebyś otworzył im drzwi i zaprosił ich do siebie. Bo on wie, że kiedy całe serce nie jest w ręku Pana, to nie będziesz doświadczał pełni. On to wie, więc ty też potrzebujesz o tym wiedzieć. On zrobi wszystko, żebyś mu nie powierzył całego życia Jezusowi i nie oddał całego życia w ręce Jezusa, mówiąc: Panie, niech Twoja wola się wypełni w moim życiu. zrobi wszystko, żebyś tego nie zrobił i będzie cię chciał kontrolować poprzez lęki, poprzez pragnienia cielesne, przez różne rzeczy, przez sytuacje zewnętrzne. On poprzez armię demonów pragnie trzymać pod kontrolą każdą dziedzinę życia. Pomyśl przez chwilę. On pragnie to. On zrobi wszystko, żeby kontrolować i żeby nie wypuścić. Słyszałem wiele świadectw. Ludzie, którzy rodzili się na nowo i kiedy minęła ta pierwsza euforia ze spotkania z żywym Jezusem, w ich życiu zaczynał się dym. I przychodzili do mnie i mówili tak, ja przedtem nie doświadczałem takich rzeczy, których doświadczam teraz. Co się dzieje? Ja powiedziałam bardzo prosto. Diabeł stracił duszę i upomina się o swoje. Dlatego masz dym w swoim życiu. On chce na powrót ściągnąć ciebie i dalej kontrolować twoje życie. I rozmawiałem z ludźmi, którzy nie rozumieli tego procesu. Niektórzy się tego wystraszyli, niektórzy sobie odpuścili i mówili sobie tak, no ja się nawróciłem, ale właściwie ja nie muszę być fanatykiem. Będę chodził do kościoła, będę sobie czytał Biblię. Od czasu do czasu złożę jakąś ofiarę. Wszystko będzie dobrze. I wtedy te walki ustawały. Wiecie dlaczego? Diabeł mówi tak, mam cię z powrotem, będę mógł kontrolować dalej twoje życie. Kościół musi mieć tutaj mądrość. Jego zamysły muszą być nam dobrze znane. Bo jeśli nie będą znane, to on będzie robił wiatrak. Wróg są demony, które bez ciała męczą się. One muszą w kimś zamieszkać, żeby wyrażać swoją naturę. Na przykład duch kontroli, on nie może działać nie używając, nie mieszkając w człowieku. On musi zamieszkać w osobie, poprzez którą kontroluje inne życie. Jak go wrzucisz, on się męczy i on zaraz szuka miejsca. Najchętniej chce wrócić do swego domu. Zabiera kumpli ze sobą. O wiele gorszych niż sam jest. I przecież Jezus ostrzegał przed tym. Są takie demony, które w cudzysłowie umilają życie z zewnątrz. Ale są takie, które muszą mieszkać w jakimś ciele. O twoje i o moje życie toczy się wojna. O twój sposób myślenia, życia, funkcjonowania, o twoją wolę, o twoje decyzje. Wróg zrobi wszystko, co będzie mógł, żebyś nie słyszał głosu swego Ojca, swego Pana. Bo on wie, że w słowach Boga jest Duch Boga żywego i życie. On wie. Więc on zrobi wszystko, żebyś nie słyszał. Żebyś nawet nie miał czasu na zbudowanie relacji z Bogiem. Żebyś ciągle był zabiegany. Widzieliście kiedyś taką klatkę na takiej osi i chomika w środku biegającego? Dopóki ktoś z zewnątrz nie zatrzyma tej, to on będzie się tak biegł, będzie aż może się zabiegać na śmierć. On nie chce dopuścić do tego, żebyś funkcjonował jako dziecko i jako dziedzic. Jako syn i jako dziedzic. On nie chce do tego dopuścić. Kiedy ja to zrozumiałem kiedyś, pomyślałem sobie tak. Ja muszę być zdeterminowany do tego, żeby przestać pozwolić się okradać. Bierność nic nie zmieni. Użalanie się nic nie zmieni. Prośby nic nie zmieni. Ja musiałem podjąć decyzję, że ja zdobędę swoje dziedzictwo. Potem odkryłem, że to jest proces. Na początku myślałem, że to musi się stać tak wszystko. Potem odkryłem, że to jest proces zdobywania swojej ziemi obiecanej. Tak jak Jozue zdobywał Kanaan latami, ale zdobył i wziął dziedzictwo. Zadam ci pytanie. Jak dzisiaj wygląda twoje dziedzictwo, którym Bóg Ojciec obdarował cię już w Chrystusie? Jakie warownie szatan ustanowił w twoim życiu? Jeśli nie widzisz tego, to współczuję ci, bo nigdy nie zdobędziesz tego. Pamiętacie Jordan? Przekroczyli Jordan, Jozue przekroczył. Jerycho stało na drodze do ziemi obiecanej. To była potężna warownia. I Jozue wiedział, że po ludzku nie jest w stanie jej zdobyć. I Bóg dał mu strategię. Jaka jest z tego lekcja? Na granicy twojego dziedzictwa musisz rozpoznać, jakie warownie wróg postawił na twojej drodze życia. Czym są twoi olbrzymi dzisiaj, którzy cię nie tylko okradają z Bożych błogosławieństw, ale trzymają cię na nizinie odkupienia? Powiem ci, to są olbrzymi. Ale nie ma takiego olbrzyma, którego razem z Jezusem byś nie mógł pokonać. Nie ma czegoś, to nie istnieje. To po prostu nie istnieje. Ale razem z Nim, bez Niego jesteś bezradny, ale w Duchu Świętym, w Jego mocy, nie ma czegoś takiego. Sam miałem z tym doświadczenie osobiste, więc wiem, co mówię. Widziałem tego olbrzyma. Dwa i pół raza wyższy ode mnie. Stał na mojej drodze przeznaczenia, a z tyłu słyszę głos, którą drogą chcesz pójść. A ja powiedziałem, tędy pójdę, prosto na niego. Czy to się stało tak od razu? Nie. To była walka. To była wojna. Ale żyję, chwała Bogu, i pokonałem go z Jezusem. Musisz rozpoznać dzisiaj swoich olbrzymów. Oni cię okradają z twojego dziedzictwa, za które Jezus umierał na krzyżu. One cię okradają, ci olbrzymi, z twoich błogosławieństw. I trzymają cię tylko na nizinie odkupienia. To nie to, że tracisz dar zbawienia. Nie. Ale nie bierzesz dziedzictwa. Jakie dziedziny twojego życia okupuje wróg ciągle, cię okłamując, okradając, niszcząc, zwodząc? Musisz nazwać sobie je. Jakie dziedziny twojego życia? Przecież mamy masę tych dziedzin. jest dziedzina zdrowia, finansów, pracy, relacji, małżeństwa, rodziny, służby. Musisz to wiedzieć. Widzisz, jeśli chcesz wygrać wojnę z Jezusem, masz zagwarantowane zwycięstwo z Nim, to musisz postępować jak w armii. Musisz nazwać wroga i wiedzieć. I musisz się zastanowić, od czego zacznę. Jeśli będziesz próbował na wszystko się rzucić, to jest brak mądrości. Musisz wiedzieć, co cię najbardziej powstrzymuje. Musisz to nazwać po imieniu tego demona. Na razie wszystkie inne zostawić na boku i dobrać się do mu do skóry. Ach! Mówię wam, to jest ekscytujące. Musisz sobie zadać pytanie, ile jest warta dla ciebie wolność, którą Bóg Ojciec obdarował cię w Chrystusie. Ile to jest dla ciebie warte? Czy to jest warte zabiegu? Warte walki? Warte determinacji? Warte poświęcenia? Uważam, że tak. Ludzie w świecie już mówią, za wolność musisz zapłacić pewną cenę, ale wolność nie trwa wiecznie, więc musi się utrzymać. Ile są dla ciebie warte te duchowe błogosławieństwa nieba? Kiedy myślę dzisiaj o tym, to wiem jedno. Bóg Ojciec uwolnił wszystko dla swego Syna. Innymi słowy, dałem ci, Synu, wszystko to, co mam. Uczyniłem cię Panem nieba i ziemi. Dałem ci wszelką władzę na niebie i na ziemi. Uczyniłem cię sędzią żywych i umarłych. Dzisiaj ty panujesz, jesteś Panem Panów i Królem Królów. Jesteś jedynym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem dla każdego, kto będzie chciał do mnie przyjść. I można by było powiedzieć, Bóg sobie odpoczął, a Syn rządzi. I Bóg Ojciec umieścił nas w Chrystusie i powiedział, jesteście współdziedzicami tego. Kiedy masz świadomość tego, taką głęboką świadomość, to powiem ci, to tylko głupiec zostawi to i nic z tym nie zrobi. Zadam ci pytanie, jak długo jeszcze będziesz się zgadzał na jakąkolwiek niewolę w swoim życiu? Bóg nigdy nie uwolni cię od twoich przyjaciół, tylko od twoich wrogów. I zrobi to razem z tobą, nie bez ciebie. Boże Słowo naucza. Najpierw mamy się poddać Bogu, a potem będziemy się sprzeciwiać diabłu w imieniu Jezusa. A więc Bóg tego za ciebie nie zrobi. On chce to zrobić razem z tobą. W ten sposób masz udział w zwycięstwie Jezusa i uczysz się walki. Moja Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem walki też. On lubi walczyć. A więc nigdy nie pokonasz tego, co tolerujesz w swoim życiu. Nie licz na to. Nigdy tego nie pokonasz. To, co tolerujesz. Jeśli tolerujesz ubóstwo duchowe, nie pokonasz go. Jeśli tolerujesz ubóstwo materialne, nie pokonasz go. Jeśli tolerujesz chorobę, nie pokonasz jej. Jeśli tolerujesz jakiegoś demona w swoim życiu, nie pokonasz go. Jeśli tolerujesz bunt i niezależność, nie pokonasz tego. Jeśli tolerujesz bierność, nie pokonasz jej. Musisz wiedzieć, że od ciebie wiele zależy. Jezus powiedział, Łukasz 21:19, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Wytrwałość. Niektórzy mówią do mnie, przychodzą, no ja się modlę, nic się nie dzieje. Jeszcze się nie modlisz tak, jak powinieneś. To zastanów się, dlaczego się nie dzieje. Zastanów się. Może czegoś nie wiesz? Może dziś jesteś okłamywany? Może dziś jesteś zwodzony? Zastanów się, dlaczego się nie dzieje. Szukaj prawdy w Słowie, bo tam jest. Szukaj tam prawdy, odpowiedzi. Duch Święty jest Duchem Prawdy. On wprowadza w prawdę. Jest napisane, że On przyjdzie i wprowadzi was w prawdę. On nie przyprowadza do prawdy, On wprowadza w prawdę. Więc kiedy wprowadza w prawdę, to jesteś otoczony prawdą. I ta prawda emanuje na ciebie i wtedy wiesz, że wiesz, co jest nie tak, co jest przyczyną. Jakie są symptomy takiej braku, tej żywej relacji z Bogiem Ojcem? Powiem wam. To jest religia pozbawiona mocy Bożej. Pamiętacie Pawła? Przyjechał kiedyś do pewnego kościoła i powiedział tak. Zapoznam się, czy macie moc. Ciekawe. Chrzest Duchem Świętym to nie jest przyjęcie daru języków. To jest przyjęcie mocy Boga. Dar języków towarzyszy temu. Ale to nie jest cel sam w sobie. Kiedy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami. Bez Jego mocy jesteś zdany na siebie. Moc przychodzi ze spotkania z Bogiem. A spotkanie przychodzi przez determinację, modlitwę, post, oddzielenie. Brak słyszalności Boga to jest symptom braku żywej relacji. Jeśli nie słyszysz Boga, to pozostaje ci religijne prawo. Życie pozbawione łaski, niewiara w słowo, brak odbioru Bożego prowadzenia, niezdolność do życia w Bożym powołaniu, przeznaczeniu, niezdolność do funkcjonowania w darach Ducha Świętego. Powiem wam, moja Biblia naucza, że każde Boże dziecko powinno posługiwać darami. Duch Święty chce użyć każdego. Każdego. No to jeśli tak jest dobrze, to dlaczego jest tak źle? Przyczyna nie jest w Bogu. Przyczyna jest w nas. Brak, ten symptom braku żywej relacji to jest brak tożsamości. Brak tożsamości sprawia, że wierzące dziecko żyje jak niewolnik i żebrak, a nie jak dziedzic i syn. Kiedy masz relację z Ojcem, to powiem wam, tożsamość dziecka Bożego, Syna Bożego nadaje tylko Ojciec. Kiedy ja to zrozumiałem, Kiedyś powiedziałam do córki, która do nas przyszła do domu, i powiedziałam: dziecko, chcę ci coś powiedzieć jako twój ojciec. I ja powiedziałam: wysłuchaj tego dokładnie. Ona mówi: co jest, tatusiu? Widzisz, można słuchać i nie usłyszeć, dlatego potrzebujesz słuchać sercem. Powiedziałam do niej tak: wyrosłaś na piękną i mądrą kobietę. Jestem z ciebie dumny. A ona aż się wyprostowała. Wiecie, co zrobiłem? Nadałem jej tożsamość. W taki sposób ojcowie powinni nadawać tożsamość swoim synom, swoim dzieciom. Jeśli tego nie zrobił twój ziemski ojciec z różnych powodów, to Bóg Ojciec, masz nowego Ojca w niebie i On pragnie to zrobić dla ciebie. Tak naprawdę to On już to zrobił dla ciebie, ale chce, żeby to było realne w twoim życiu. Królestwo Boże jest czymś realnym. To nie jest iluzja. Życie w stresach, w napięciach, w lękach, w chorobach, okoliczności życia królują. To wszystko jest symptom braku tej więzi z Bogiem Ojcem. Pamiętam historię, kiedy w moim ciele miałem dolegliwość. Chciałem być człowiekiem wiary, bo naczytałem się świadectw ludzi wiary. I zmagałem się z pewną dolegliwością przez długi czas. I chciałem sobie odpuścić już. I powiedziałem: Panie, no nie chcę być głupcem, pójdę chyba do lekarza. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli tutaj. Ja nie jestem przeciwko medycynie i przeciwko lekarzom. Absolutnie nie. A Pan powiedział: wytrwaj, bo ja napierałem na to. Odchodziło, wracało, odchodziło, wracało, odchodziło, wracało. I Pan powiedział: wytrzymaj. Widzicie, jedno słowo mi wystarczyło. Naparłem na to tak, że odeszło i już nigdy nie wróciło. Skąd się to wzięło? Słyszałem Boga. Jeśli nie słyszysz Ojca, w Jego słowach jest duch i życie. One przynoszą ci wiarę, bo słyszysz Boga, który mówi bezpośrednio do ciebie. Takim symptomem braku żywej relacji z Bogiem Ojcem to jest życie w odrzuceniu, w buncie, w niezależności. Powiem wam, to jest panowanie cielesnej natury połączonej z grzechem i takim religijnym legalizmem często. Sam byłem odrzuceniowcem pierwszej wody, więc wiem, co to jest. I coś wam powiem. Jeśli Bóg sobie poradził w moim życiu z tym, to nie ma takiej osoby, z której by sobie to nie poradził. Wiem, co mówię. Jak pomogło, Pan mi pomógł wyjść? Najpierw zaprowadził mnie pod krzyż, a potem na krzyż. Prosta droga. Najpierw pod krzyż, pokuta i nawrócenie, a potem na krzyż. Musiałem ukrzyżować pewne rzeczy, powypędzać demony i ukrzyżować pewne rzeczy. Życie w smutkach, w stanach depresyjnych, w ciągłych zmaganiach, zabieganiach o wolny czas, o finanse, o pracę, o czas z Bogiem. Powiem wam, to jest symptom braku relacji. Bo kiedy masz więź z Bogiem, żyjesz w odpocznieniu. List do Hebrajczyków. Czwarty rozdział. Od 10 wiersza. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Zatrzymam się nad tym. Jeśli żyjesz w Bożym odpocznieniu, posłuchaj mnie, to nie czynisz już swoich dzieł. Możesz prowadzić biznes, być gospodynią domową, cokolwiek robisz. Służysz Bogu, ale swoich dzieł nie czynisz. Robisz to, co wierzysz, że ma zrobić na chwałę Pana. Jeśli wszystko to, co robisz, robisz dla Niego, czyli służąc Jemu, uwielbiając Go tym, co robisz, jako nagrodę zbierasz swoje dziedzictwo, tak jest napisane. Nie czynisz swoich dzieł. Ilekroć próbowałem robić swoje dzieła i mówiłem, Panie, przyjdź i pobłogosław to, nic z tego nie było. Nieraz chciałem zmusić Ducha Świętego, żeby pobłogosławił moje plany i zamysły. Nic z tego nie było. Zawsze się kończyło jednym. Pod krzyżem, na kolanach. To męczące jest takie życie. To jest, powiem wam, to jest bardzo męczące, bardzo stresujące, bardzo zniechęcające. To może człowieka do depresji doprowadzić. Jeśli wiesz, że robisz to, co Bóg chce, żebyś robił, masz życie. Moja Biblia mówi, że Królestwo Boże to jest pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Co często powstrzymuje proces uwolnienia, bo to jest proces. My zmierzamy, dzisiaj zmierzamy do pewnego celu. Cielesne życie i przyjaźń ze światem. To często powstrzymuje. Brak prawdziwej pokuty, nawrócenia. Powiem wam, sam tego doświadczyłem. Dopóki pokuta nie sięgnie serca, nie przyniesie owoców zmiany. Kiedyś, bardzo, bardzo wiele lat temu, usłyszałem takie słowa wypowiedziane przez pewnego Bożego męża, które mnie dotknęły. On powiedział taką rzecz. Jeśli nigdy nie płakałeś przed Bogiem nad swoimi grzechami, to jeszcze nie stanąłeś w prawdzie przed Nim. I całkowicie się z Nim zgadzam. Zauważyłem, że nieraz mówią ludzie tak, no to Panie, ja Cię przepraszam za to. To dobrze brzmi. I to nieraz wystarcza na dzień, na tydzień, a potem jest powrót. I często się zastanawiam, dlaczego ludzie wracają do tych samych rzeczy. Bo nie mają przemienionego serca. Więc się zastanawiałem, to dlaczego ich serce nie zostało przemienione? Bo ich pokuta często wypływała z duszy albo z niewłaściwych motywacji. Widziałem ludzi, którzy w taki sposób przepraszali Boga za wszystko, co im powiesz, tylko żeby przyjąć uzdrowienie, żeby być zdrowym. Więc oni nie szukali Pana, oni szukali uzdrowienia. Którego nie otrzymywali, oczywiście. Kiedy obserwujesz takie rzeczy, dużo się uczysz, jeśli chcesz. Brak zerwania niewłaściwych relacji i związków. Ktoś może przyjść i powiedzieć, mówi, to ja biorę rozwód ze swoją żoną. Przecież tu nie o to chodzi. I myślę, że chyba tutaj wszyscy wiemy o tym. Ale ludzie biorą, zawierają związki, przymierza z niewłaściwymi ludźmi. I potem jest tylko problem. I potem mają żal do Boga, że Bóg nie wysłuchuje ich modlitw, a demony szaleją w ich życiu. Nieraz posiadanie w domu takich przeklętych przedmiotów jeszcze powiemy o tym. Ale jedną z przyczyn, który powstrzymuje proces uwolnienia, jest zastój w zdobywaniu swojej ziemi obiecanej. Ja rozumiem, że człowiek może być nieraz zmęczony tym wszystkim. Rozumiem to. Jest dobrze jest mieć miejsce odpoczynku w Bożej obecności. Ale jeśli ten odpoczynek trwa zbyt długo, to powiem ci, to nie będzie ci się chciało wrócić z powrotem do miejsca walki i zdobywania. I tutaj potrzebujesz mieć mądrość. I jak długo możesz sobie wziąć na odsapnięcie. Kiedyś ludziom mówiłem, jeśli chcesz być zwycięzcą w Chrystusie, to nie możesz sobie iść na urlop duchowy, bo jeśli idziesz, to idź do Kastoramy i kup sobie dobrą łopatę i wykop sobie grób, bo będziesz go potrzebował. W świecie ducha nie ma urlopu, bo jeśli idziesz na urlop, to wróg to natychmiast wykorzysta. Wiecie, kiedy do mnie przychodzą największe pokusy? Po namaszczonej posłudze. Wtedy jestem najsilniej atakowany właśnie. Właśnie wtedy. Więc muszę uważać. Muszę się chronić. I to nie jest tylko dla mnie. Na pewno powstrzyma proces uwolnienia taki brak wiary w zwycięstwo. Jeśli wierzysz słowu, musisz uwierzyć, że zwycięstwo masz zagwarantowane w Chrystusie. To jest twoja własność, nieodwracalna własność, więc tylko od ciebie będzie zależało. Czy ty zaprzestaniesz, czy nie zaprzestaniesz? Czy przestaniesz napierać, czy będziesz napierał jeszcze mocniej, kiedy jest źle? To jest wojna. To jest wojna. To jest duchowa wojna. Nie z krwią i z ciałem. To jest wojna z duchowym wrogiem, który przyszedł tylko po to, żeby kraj zabijać i niszczyć. Na pewno brak poznania, brak wiedzy, brak objawienia. Lud mój ginie z braku poznania. To są słowa Boga do ludu przymierza, do ludu Izraela. Więc jeśli nie znasz prawdy, wróg cię oszuka. Wróg wykorzysta twoją niewiedzę, twoją niewiarę, twoją bierność i twój grzech. Wykorzysta to bez żadnej łaski wobec ciebie i bez żadnej litości. On chwyci tyle, ile mu pozwolisz. I tyle, ile będzie mógł. Co mocno powstrzymuje proces uwolnienia? Brak wdzięczności za to, co już otrzymałeś. Widzisz, Biblia mówi, za wszystko dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża względem was. Nie dziękujesz za dzieła diabła. Dziękujesz za to, co Ojciec dla ciebie zrobił. Wdzięczność, życie w dziękczynieniu, nie w narzekaniu, w dziękczynieniu, prowadzić do wdzięczności, a wdzięczność otwiera niebiosa. A kiedy niebo jest otwarte nad tobą, to jest otwarte wszędzie, gdzie jesteś. I wszędzie jesteś wdzięczny i ciągle masz świadomość tego, co Bóg Ojciec dla ciebie uczynił poprzez śmierć swego Syna. Czym cię obdarował, jakie dziedzictwo ci dał, uczynił cię swoim synem, dziedzicem, współdziedzicem, pobłogosławił cię wszystkim. Wdzięczność, wdzięczność. Jeśli zaprzestaniesz wdzięczności za malutką rzecz lub za to, co już otrzymałeś, stracisz tą duchową moc, siłę. Osobista duma i pycha. Co mam na myśli? Widziałem ludzi wierzących, nowonarodzonych, którzy słyszeli nauczanie na temat władzy i autorytetu. Pojechali do innego kraju na urlop i wystąpili przeciwko demonicznym zwierzchnościom tego kraju i ledwo żywi wrócili do Polski. Widziałem to. Więc jaka jest tego lekcja? Duma i pycha. Chodzi przed upadkiem. To tak by wyglądało. Przychodzi żołnierz do wojska, szeregowiec, coś mu się nie podoba i mówi tak, a pójdę do tego generała, dowódcy jednostki i nagadam mu. To dzieci nada po prostu. On nawet się nie spotka z nim. Nawet nie będzie miał możliwości prawdopodobnie. To Duch Święty. To Duch Święty prowadzi. Jeśli nie masz takiej pokory i takiej mądrości Bożej, to Duch Święty ma cię prowadzić. Nie ty Jego, On ciebie. Kiedy myśmy pojechali z posługą do pewnego miasta w Polsce i znając historię tego miasta, wiedzieliśmy, że tam było masę czarów uprawianych. To doprowadziło do bardzo dużego podzielenia kościoła. Pan nas poprowadził, że wystąpiliśmy przeciwko tym demonicznym zwierzchnościom. O mój Boże, co tam się zaczęło. W sferze naturalnej rozpętała się taka burza, że ci mieszkańcy powiedzieli tak. Nigdy czegoś takiego nie było na tym terenie. Ale dzisiaj to miejsce funkcjonuje już inaczej. Dlatego, że diabeł został zdemaskowany. W trakcie uwolnienia, które jest procesem, my dzisiaj coś rozpoczniemy. Dzielę się z wami czymś. To jest pewien proces. W czasie tego procesu uczysz się, jak walczyć. Wiecie, walka dla walki to jest bez sensu. Walczysz po to, żeby zwyciężać. Amen? Uczysz się skutecznie modlić. Modlitwa dla modlitwy to jest religia. To jest bez sensu. Uczysz się skutecznie modlić. Uczysz się używać władzy, autorytetu, imienia Jezus, której, tej mocy, która jest w tym imieniu. Uczysz się tego. Uczysz się wytrwałości. Uczysz się cierpliwości. Uczysz się nienawiści do wszelkiego grzechu, nawet tego najmniejszego. I wszelkich dzieł diabelskich w swoim życiu. Uczysz się tego. Poznajesz siebie samego wtedy. Poznajesz swoje serce i stan swojego serca, bo nieraz jesteś konfrontowany, poznajesz swoje motywacje, które często są egoistyczne. Uczysz się wydawać owoce prawości, sprawiedliwości. Uczysz się współdziałania z Bogiem w Duchu Świętym. Zdobywasz to chlubne świadectwo swojej wiary. A co jest tym świadectwem twojej wiary? Twoje zmienione życie. I że inni mogą to zobaczyć i potwierdzić. Więc twoje zmienione życie staje się świadectwem, że Bóg jest Bogiem realnym, że to Słowo jest prawdą, że Duch Święty działa, że Bóg jest ciągle żywy, a nie umarł i nie odjechał na wakacje. Nabywasz doświadczenia w uwalnianiu od demonów. Zdobywasz doświadczenie. Im większe doświadczenie masz, tym bardziej łatwiej ci się poruszać w tym wymiarze. Stajesz się Bożym narzędziem przydatnym do służby, uwalniania, uzdrawiania. Zadam ci pytanie przed przerwą obiadową. Jak wygląda dzisiaj stan twojego dziedzictwa danego ci w Chrystusie? Jak żyjesz dzisiaj? Musisz zobaczyć, musisz stanąć w prawdzie i przestać po prostu oszukiwać samego siebie. Czy dzisiaj żyję jako niewolnik? Jako żebrak? Czy jako syn i dziedzic? Jakie owoce przynoszę w swoim życiu? Czy przynoszę w ogóle owoce królestwa w swoim życiu? Drugie pytanie, które ja ci zadam. Czy pragniesz zmiany swojego życia, czy jesteś zadowolony? Może życia chcesz. Powiem wam, ja nie jestem zadowolony. I powiem wam, dlaczego nie jestem. Bo ja nie mam jeszcze pełni, która wiem, że jest moją własnością. Dlatego nie jestem zadowolony. I nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Nie jestem zadowolony. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, bo ja jeszcze nie mam swojego dziedzictwa w pełni. Może tak gdzieś 80% już mam, ale to nie jest 100. Więc nie jestem zadowolony. I ciągle będę napierał na to, będę to zdobywał. Będę walczył o to, dopóki moje nogi będą chodzić po tej ziemi. Czy zdążę? Nie wiem, nie myślę o tym. Nie myślę takimi kategoriami. Ja muszę mieć wszystko to, co mój ojciec mi darował, a jego syn za to zapłacił swoją śmiercią na krzyżu. I nie odpuszczę tego. Ja nie chcę poniżać mojego ojca. Jeśli przyjmujesz tylko przebaczenie grzechów i na tym zostajesz, to powiem ci, żyjesz na nizinie odkupienia. I tak naprawdę nie bierzesz pełni odkupienia. A ojciec posłał syna na krzyż, aby zbawił cię całego w pełni. Czy chcesz zmiany? Czy chcesz zmiany? Widzisz, potrzebujesz sobie zadać to pytanie. Czy ja chcę zmiany? Czy ja pragnę zmiany? Czy jestem zdeterminowany, że dalej nie będę tak żyć? Że jest coś, czego nie mam, a powinienem mieć. Bo mój Pan Jezus Chrystus za to umierał na krzyżu. Bo jeszcze tego nie mam, a powinienem to mieć. Bo ktoś zapłacił za to cenę życia. To pragnienie zmiany zaprowadzi cię, tak jak powiedziałam, najpierw pod krzyż, a potem na krzyż. Ty Gdy przestaniesz żyć swoim życiem i uczynisz Jezusa absolutnym Panem wszystkiego, swojego czasu, swoich zdolności, swojego życia, swoich finansów, wszystkiego po prostu, to wtedy jesteś na dobrej drodze, żeby pozwolić Jemu panować w Tobie i przez Ciebie, królować, działać. Jedna z rzeczy, którą Pan mnie nauczył, kiedy czytałem błogosławieństwa Jego, że Jego błogosławieństwa przychodzą tylko na Jego drogach i na Jego warunkach. Nie podobało mi się to na początku. Chciałem, żeby Bóg się ugiął specjalnie dla mnie, bo uważałem siebie, że mnie wybrał w szczególny sposób. Dzielę się z wami prawdą. Nie ugiął się. To ja musiałem się ugiąć. I zrozumiałem, że Boże błogosławieństwa przychodzą na Jego warunkach, nie na naszych pomysłach, na naszych wyobrażeniach, czy na naszych dobrych intencjach nawet. Nie, one przychodzą na warunkach tego Słowa. Stańmy, pomódlmy się i na tym zrobimy dzisiaj przerwę. Halleluja. O, halleluja, halleluja, halleluja. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Ojcze. O, halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie. Monika.
Halleluja, halleluja. Dzięki Jezu, dzięki Jezu. Panie Jezu, dziękujemy Ci z całego serca za objawienie tego słowa. Panie Duchu Święty, wprowadź to słowo teraz do naszego wewnętrznego człowieka i zapieczętuj je. Chcemy dbać o nie z całego serca. Oddajemy się na Twoje całkowite prowadzenie. Chcemy z Tobą współpracować, żeby utrzymać moc tego słowa w naszym wewnętrznym człowieku. Teraz przedstawiamy Ci, Ojcze, nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za tą subtelność tego słowa. Dziękujemy Ci za objawienie tego słowa. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś więcej niż zwycięzcą, że już zwyciężyłeś, Jezu Chryste. Za to Ci dziękujemy, za to, że możemy z Tobą walczyć, że Ty kochasz walkę. I dziękujemy Ci, halleluja, że halleluja. Jest w Tobie potężna moc, żeby przez walkę utrzymać moc tego słowa, które teraz jest w nas. Halleluja, dziękujemy halleluja. Ci za to, wywyższamy Ci i dziękujemy Ci z całego serca. Dziękujemy Ci, tak, Jezu, Panie. Jezu, Jezu, o, dziękujemy
Panie
Ci.
Panie, błogosław tych, którzy przyjęli to słowo, Ojcze, tak, swego Panie. Serca, Panie, i zdecydowali się, Ojcze, być wykonawcami. Błogosław, Panie, błogosław ich, Ojcze.
Tak, Panie.
Niech Twoja łaska, Panie, pomoże im w tym. Na tej drodze. W imieniu Jezusa, Ojcze, prosimy Ciebie o to i dziękujemy Ci za wszystko. Za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za Twoją wierność, Ojcze. Panie, że jesteś Bogiem wiernym. Panie, że Twoja łaska trwa na wieki. Że Twoje miłosierdzie, Ojcze, góruje nad sądem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko. Za dziedzictwo, za synostwo. Za Twoje królestwo, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Amen. Amen.